liturgia miejscem spotkania z Chrystusem. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże, w naszych katechezach na temat obecności i zbawczego działania Chrystusa w liturgii jesteśmy przy omawianiu sakramentu pokuty i pojednania. W poprzedniej katechezie mówiliśmy, że ten sakrament, aby właściwie przeżyć i rzeczywiście doświadczyć tej miłości Chrystusa, miłości przebaczającej, którą daje też Bóg Ojciec, i żeby ten sakrament dobrze zrozumieć, trzeba właściwie rozumieć, czym jest grzech i czym jest pojednanie. Dzisiaj postarajmy się iść dalej i wskazać właśnie na istotne elementy tego sakramentalnego spotkania z Chrystusem. Swoje źródło ten sakrament ma w osobie Jezusa Chrystusa, który w tekstach Nowego Testamentu jest ukazany jako ten, który odpuszcza grzechu. Rzeczywiście teksty biblijne Nowego Testamentu najczęściej ukazują rzeczywistość grzechu w połączeniu ze zbawczym działaniem Jezusa Chrystusa. On przyszedł na ziemię, ponieważ chciał ocalić to, co zginęło. I dlatego od początku swojej publicznej działalności praktycznie poszukuje grzeszników, aby przebaczać ich grzechy i wyzwolić z niewoli zła. Faryzeuszom, którzy byli zgorszeni faktem przebywania Jezusa z grzesznikami, on odpowiadał: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Ja nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. I rzeczywiście Ewangelie dostarczają nam wielu przykładów odpuszczania grzechów ludziom, którzy spotykali Jezusa, którzy często sami szukali Jezusa. Można tutaj wspomnieć choćby człowieka sparaliżowanego, celnika Mateusza, kobietę grzeszną, która przyszła do domu faryzeusza Szymona, kobietę z Samarii, kobietę cudzołożną, która miała być ukamienowana, no czy w końcu sam Piotr, który zaparł się Jezusa. Tę misję Jezusa wobec grzeszników ilustrują także przypowieści, które mówił Jezus, na przykład przypowieść o zaginionej owcy, zagubionej drachmie, czy w końcu wspominana wcześniej przypowieść o marnotrawnym synu. Należy zauważyć, że tę zbawczą misję Jezusa na ziemi zapowiedział już anioł, który we śnie objawił się Józefowi, aby wyjaśnić mu pochodzenie dziecka, które poczęła Maryja. Anioł powiedział do Józefa: porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa grzech został wymazany, jak podkreślają dzieje apostolskie. Można powiedzieć, że w Chrystusie zostaliśmy obmyci od grzechu lub oczyszczeni ze wszystkich grzechów. Święty Paweł zapewnia wszystkich wierzących, że Bóg w swojej miłości miłosiernej nie poczytuje naszych grzechów. Oznacza to, że zbawczy czyn Jezusa uwolnił nas od grzechu oraz zgładził nasze grzechy. Otrzymaliśmy przebaczenie, a dawcą tego przebaczenia jest miłosierny Bóg Ojciec, działający i objawiający się w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus nie tylko odpuszczał grzechy, ale misję odpuszczania grzechów pozostawił także apostołom i ich następcom. Misja ta jest kontynuowana do dzisiaj w Kościele. Pierwszy raz o władzy odpuszczania grzechów usłyszał święty Piotr pod Cezareą Filipową. Właśnie wyznając wiarę w Jezusa jako Mesjasza, czyli Zbawiciela, usłyszał słowa. Słowa wypowiedziane przez Jezusa. I ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To jest u Mateusza w rozdziale 16, wersety od 18 do 19. Potem drugi tekst w kontekście właśnie sposobu postępowania z braćmi, którzy popełniają grzechy, Jezus zapewnił apostołów: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I w końcu kolejny raz o władzy odpuszczania grzechów uczniowie usłyszeli zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa. Kiedy Jezus przyszedł do nich w dzień zmartwychwstania, do wieczernika, pomimo zamkniętych drzwi, powiedział im: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Można powiedzieć, że te trzy teksty biblijne, dwa pochodzące z Ewangelii według świętego Mateusza i ten trzeci pochodzący z Ewangelii według świętego Jana, Kościół uznał jako teksty, które świadczą o tym, że Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania, że Jezus dał Kościołowi władzę odpuszczania bądź nieodpuszczania grzechów. I właśnie już święty Paweł Apostoł uważał, że służba pojednania jest władzą i jednocześnie poleceniem samego Chrystusa. Apostoł czuł się zatem powołany do napominania wspólnoty w poważnych sprawach. Był przekonany, że w takich sytuacjach mówi przez niego Chrystus. Z ustanowienia Jezusa wynika, że jedną z najważniejszych funkcji Kościoła jest odpuszczanie grzechów i jednanie ludzi z Bogiem. To właśnie Chrystus udzielił swojemu Kościołowi mocy odpuszczania grzechów, która jest kontynuacją Jego działania. Tak jak On odpuszczał grzechy bezpośrednio konkretnym osobom, tak na obecnym etapie historii zbawienia Kościół poprzez swoich kapłanów, którzy działają w jedności, w utożsamieniu z Jezusem Chrystusem, odpuszczają grzechy. Oczywiście czynią to w mocy Ducha Świętego i czynią to z polecenia miłosiernego Ojca. Na przestrzeni wieków trzeba powiedzieć, że sakrament pokuty i pojednania miał różne formy. Praktycznie przez wiele wieków nie mówiono wprost o sakramencie pokuty i pojednania. Mówiono natomiast o konieczności pokutowania za popełnione grzechy, zwłaszcza ciężkie grzechy. I przez wiele wieków ta pokuta miała wymiar publiczny. Więc jeśli ktoś popełnił ciężki grzech, najpierw wyznawał ten grzech bądź grzechy biskupowi lub osobie wyznaczonej przez biskupa. Biskup nakładał na niego pokutę i w specjalnym obrzędzie liturgicznym dana osoba wstępowała w tak zwany stan pełniących czy czyniących pokutę. Ciężkość pokuty była zależna czy zależała od grzechu, który był popełniony. Im cięższy grzech, tym pokuta trwała dłużej i była często bardzo surowa. Należy podkreślić, że praktycznie niemal do VI-VII wieku taka publiczna pokuta po przyjętym chrzcie była jednorazowa, a więc tylko jeden raz człowiek mógł pełnić taką publiczną pokutę. Kiedy zdarzyło się to, powiedzmy, kiedy człowiek popełnił kolejny ciężki grzech, po takiej pokucie praktycznie był wyłączany ze wspólnoty Kościoła. Dopiero wieki średnie prowadziły pokutę indywidualną, indywidualne wyznawanie grzechów przed kapłanem. Kapłan nadawał pokutę, udzielał rozgrzeszenia i potem wierni mogli za każdym razem, kiedy popełnili grzech, właśnie korzystać z takiej formy pokuty, z czasem właśnie nazwanej sakramentem pokuty. Sakrament pokuty przeżył swoją reformę, tak jak inne sakramenty, na Soborze Watykańskim II. I konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium wezwała właśnie do odnowy sakramentu pokuty w taki sposób, aby jaśniej ten sakrament wyrażał naturę i skutek tegoż sakramentu. Dokument mówił także o potrzebie wskazania prawdziwej natury pokuty, która polega na znienawidzeniu grzechu, wskazaniu społecznych skutków grzechu, ale także o konieczności modlitwy za ludzi popełniających ciężkie grzechy. Kwestie grzechu, pokuty i pojednania podejmowały różne dokumenty soborowe, na przykład konstytucja o Kościele Lumen Gentium, dekret o posłudze i życiu prezbiterów. I praktycznie we wszystkich tych dokumentach postulowano, aby ukazać naturę grzechu jako obrazę Boga i zranienie Kościoła. Natomiast rzeczywistość pojednania realizowana w sakramencie pokuty obejmowała pojednanie z Bogiem, czyli Bóg, który przebacza grzechy, a także pojednanie z Kościołem, bo grzech ma wymiar społeczny, uderza nie tylko w relacje człowieka do Boga, ale burzy także relacje ze wspólnotą Kościoła i można też powiedzieć, że burzy relacje człowieka samego w sobie, bo ten grzech niszczy człowieka, każdego człowieka. Dokumenty także zwracają uwagę na konieczność współpracy całego Kościoła w tym procesie nawracania grzeszników. I właśnie te wskazania tych dokumentów soborowych zaowocowały wydaniem księgi liturgicznej zatytułowanej Obrzędy Pokuty. W języku polskim ta księga ukazała się w roku 1981. I choć oficjalna nazwa księgi brzmi Obrzędy Pokuty, to trzeba zauważyć, że często pojawia się także określenie sakrament pokuty i pojednania, albo wprost tylko sakrament pojednania. Skąd się to bierze? Otóż termin pokuta jest tłumaczeniem greckiego słowa metanoia, które oznacza nawrócenie serca czy nawrócenie ducha. I właśnie te rzeczywistości stanowią tylko część sakramentu, o którym mówimy. Drugą jakby częścią tegoż sakramentu jest rzeczywistość pojednania, która obejmuje pojednanie z Bogiem i z Kościołem, a także pojednanie z samym sobą, bo człowiek wprowadza pokój i porządek w swoim życiu, w swoim sumieniu. Mówiąc o pojednaniu, nowa księga liturgiczna wraca zatem do korzeni chrześcijaństwa, a przede wszystkim do nauczania Jezusa, czy też do nauczania świętego Pawła Apostoła, który w drugim liście do Koryntian pisał. Wszystko zaś pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. A zatem zobaczmy sakrament pokuty i pojednania, czyli z jednej strony jest nawrócenie, oczyszczenie z grzechów, ale jest też ta druga strona, czyli pojednanie z Bogiem i z Kościołem. I w ten sposób, akcentując rzeczywistość pojednania, podkreślamy inicjatywę Boga, a konkretnie Jego miłosierną miłość, która odpuszcza nasze grzechy, jedna nas z Bogiem i jedna nas z Kościołem. Mówiąc o formach sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, nowa księga liturgiczna zawiera trzy formy celebracji sakramentu pokuty i pojednania. Pierwsza z nich to obrzęd pojednania jednego penitenta. Inaczej mówiąc, jest to stosowana w praktyce Kościoła forma najczęściej używana i mówimy o niej powszechnie, że jest to święta spowiedź. Druga forma nosi tytuł Obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem. I ta forma celebracji proponowana jest szczególnie w okresie Adwentu, Wielkiego Postu, czy też w różnych grupach parafialnych w czasie rekolekcji. I ta forma polega na tym, że pierwsza część liturgii ma wymiar liturgii słowa, gdzie jest miejsce na modlitwę, na czytanie Pisma Świętego, na homilię mówiącą właśnie o miłosierdziu Boga, o pojednaniu z Bogiem, o skutkach, konsekwencjach grzechu, ale przede wszystkim właśnie akcentuje się pojednanie. Jest też miejsce na rachunek sumienia, na spowiedź powszechną i potem każdy uczestnik takiej liturgii korzysta ze spowiedzi indywidualnej, czyli tej, którą praktykuje się na co dzień. I mamy trzecią formę sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Jest to celebracja pojednania wielu penitentów z ogólną spowiedzią i rozgrzeszeniem. I tu trzeba podkreślić, że o możliwościach i warunkach sprawowania sakramentu pokuty i pojednania w takiej formie decyduje konferencja episkopatu. Praktycznie rzecz biorąc, ta forma ogólnej spowiedzi i ogólnego rozgrzeszenia dopuszczalna jest zawsze w przypadku zagrożenia życia jakiejś dużej grupy ludzi, jakaś katastrofa statku, samolotu czy jakaś inna rzeczywistość, bądź też bardzo duża liczba chętnych do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania i niewielka ilość księży. Ale ta możliwość jest praktycznie rzecz biorąc praktykowana jedynie w krajach misyjnych, gdzie rzeczywiście księży nie ma, w Polsce takiej możliwości nie ma. W Polsce z takiej formuły można skorzystać również wtedy, kiedy po prostu ksiądz nie zna języka obcego. Jest jakaś wspólnota narodowa, obcojęzyczna, katolicka, no i pragnie wyspowiadać się, no a ksiądz nie zna języka obcego. I wtedy może właśnie wykorzystać tę formę. Jednakże tu trzeba powiedzieć, że każdy, kto korzysta z tej formy spowiedzi ogólnej, z ogólnym rozgrzeszeniem, kiedy minie niebezpieczeństwo, prawda, czy będzie okazja, musi skorzystać ze spowiedzi indywidualnej i wyznać, że korzystał z takiej spowiedzi właśnie ogólnej, z ogólnym rozgrzeszeniem. Jeżeli chodzi o istotę sakramentu pokuty i pojednania, wszystkie te formy mają właściwie takie wspólne elementy. Przede wszystkim każdy chrześcijanin, każdy wierzący jest wezwany do tego, aby wyznawał grzechy ciężkie. I to dokonuje się pod wpływem właśnie Ducha Świętego. To Duch Święty, można powiedzieć, jest tym, który odsłania przed nami prawdę naszego sumienia, odsłania nasze grzechy, tak jak to zapowiadał Jezus. I jednocześnie Duch Święty powoduje, że w naszym sercu jest pragnienie nie tylko wyznania grzechu, ale także zerwania z nim, nawrócenia się, postanowienie powrotu do Boga, postanowienie rozpoczęcia nowego życia. I początkiem tego właśnie jest uznanie swojego grzechu, wyznanie grzechów. I tutaj jesteśmy wezwani do tego, żeby wyznawać zawsze grzechy ciężkie, to jest obowiązek, ale zaleca się również, żeby w takiej systematycznej spowiedzi wyznawać również grzechy lekkie, bo można powiedzieć, że nagromadzenie tych grzechów lekkich osłabia nasze sumienie, osłabia naszą ludzką naturę i można powiedzieć ułatwia zadanie szatanowi, który zawsze nas kusi. I kiedy my jesteśmy osłabieni właśnie poprzez te grzechy lekkie, no jesteśmy podatni do tego, by popełnić jakiś grzech ciężki. To jest, można powiedzieć, z tymi grzechami lekkimi, codziennymi, powszechnymi, jak z kurzem, prawda, który osiada na naszych meblach. Wiadomo, że ten kurz ścieramy systematycznie, no bo gdybyśmy go nie ścierali przez jakiś dłuższy okres, no to wiemy, że te meble byłyby bardzo zabrudzone i wtedy, żeby je wyczyścić, no trzeba by było dłuższego wysiłku. Stąd potrzebna, prawda, taka pewna systematyczność w tym kontekście właśnie to, co mówiłem poprzednio, jest czymś bardzo ważnym, robienie systematycznego rachunku sumienia. Kolejnym ważnym elementem w sakramencie pokuty i pojednania po wyznaniu grzechów jest przede wszystkim żal za popełnione grzechy, a więc ja muszę w jakiś sposób pokazać, że żałuję za te grzechy, że nie traktuję ich w jakiś sposób lekceważąco, że udaję, że nic się nie stało, wyznałem grzechy, jest wszystko w porządku. Ten żal za grzechy ma być swego rodzaju bólem naszego serca, ma być jakimś obrzydzeniem tego, co uczyniliśmy i uznaliśmy, że to jest złe, że to jest grzech, że zniszczyliśmy relacje z Bogiem, z Kościołem, z samym sobą. Można powiedzieć, że taki autentyczny żal za grzechy jest znakiem prawdziwości pokuty, bo prawdziwa pokuta zależy od skruchy serca, od żalu serca. A zatem można powiedzieć, nasze nawrócenie powinno dotknąć naszego wnętrza, ażeby to wnętrze oczyścić, ażeby w to wnętrze mogło wejść światło Bożego miłosierdzia, Bożej miłości, abyśmy w ten sposób coraz bardziej upodabniali się do Jezusa Chrystusa. I właśnie te dwa elementy, wyznanie grzechów i żal za grzechy dokonują się w spowiedzi, którą dokonujemy, którą sprawujemy czy praktykujemy względem kapłana. Wyznaniem grzechów i żalem za grzechy jest związane również zadośćuczynienie za grzechy, o czym często zapominamy, bo zobaczmy, że często nasze grzechy uderzają w drugiego człowieka. Na przykład, kiedy kłamiemy, kiedy obmawiamy, kiedy czynimy zło, kradniemy, no, w jaki sposób czynimy zło drugiemu człowiekowi. Za takie grzechy powinniśmy zadośćuczynić. Zadośćuczynienie dotyczy Pana Boga, ale dotyczy także drugiego człowieka. I można powiedzieć, że zadośćuczynienie jest takim odpowiednim lekarstwem, który dopełnia naszą pokutę i sprawia, że ona jest skuteczna. I kiedy jest w nas to wewnętrzne takie nastawienie, że my wyznajemy grzechy, żałujemy za te grzechy, czynimy zadośćuczynienie, czyli chcemy naprawić to zło, które wyrządziliśmy, otrzymujemy sakramentalne rozgrzeszenie. Kapłan w imieniu Boga w sakramencie pokuty i pojednania, można powiedzieć, z jednej strony jest sędzią, bo rzeczywiście musi ocenić grzech, który popełniliśmy, jego wagę, prawda? I potem staje się lekarzem, staje się tym miłosiernym ojcem, czyli udziela nam porady, udziela nam wskazówek, pokazuje nam, jakie są konsekwencje grzechu, do czego ten grzech może prowadzić, prawda? Jakie zło ten grzech wyrządza nam, Kościołowi, drugiemu człowiekowi, jak burzy relacje z drugim człowiekiem, ale jednocześnie pokazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i Bóg za każdym razem przyjmie człowieka tak, jak ojciec przyjął marnotrawnego syna. I tu nie musimy się lękać tego, że czasami mówimy, że no, my się spowiadamy systematycznie, ale no i tak popełniamy te same grzechy. Już sam fakt, że chcemy iść do spowiedzi i chcemy wyznać grzechy, nawet jeżeli to są takie same grzechy, które były wypowiedziane, czy które były popełnione przed poprzednią spowiedzią, to jest znak, że Bóg już zaczął działać w naszym życiu, że Bóg zaczął nas oczyszczać. To znak, że Bóg walczy w naszym imieniu ze złym duchem, że to Bóg pokonuje nasze grzechy, to Bóg wyzwala nas z niewoli grzechu i nadejdzie czas, kiedy okaże się, że ten grzech, który my systematycznie jakoś no niestety popełniamy, w pewnym momencie łaska Bożego miłosierdzia będzie tak silna, że doświadczymy uzdrowienia. I właśnie każde słowa kapłana, które są formułą rozgrzeszenia, to potwierdzają. Te słowa brzmią: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I potem kapłan dodaje: i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zauważmy, że w tej formule jest podkreślone działanie kapłana, który działa w jedności i utożsamieniu z Jezusem Chrystusem. Działa w imię Trójcy Świętej, Ojca i Syna i Ducha Świętego. To w ich imię On odpuszcza grzechy, wskazując wcześniej, że Bóg jest Ojcem Miłosierdzia, który posłał na świat swojego Syna nie po to, żeby świat potępił, ale po to, żeby świat zbawił. I świat zbawił przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie i potem zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. A odpuszczenie grzechów przynosi człowiekowi przebaczenie i pokój. I wszystko to dokonuje się przez posługę Kościoła. I właśnie w tym obrzędzie indywidualnej spowiedzi, to może niekiedy kapłani dość niewyraźnie mówią, ale jest taka formułka, o której warto tutaj powiedzieć. Po formule rozgrzeszenia, którą wypowiada kapłan: i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, my powinniśmy powiedzieć głośno Amen. To znaczy, że my przyjmujemy tę formułę, że my przyjmujemy ten dar przebaczenia. Mówimy: niech tak się stanie, niech tak będzie. My to akceptujemy, przyjmujemy to obdarowanie i jesteśmy za to wdzięczni. Dlatego kapłan potem wzywa nas do tego, abyśmy uwielbiali Boga, mówiąc: wysławiajmy Pana, bo jest dobry. i powinniśmy odpowiedzieć, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. To jest właśnie ta nasza wdzięczność za odpuszczenie grzechów, wdzięczność, że to Boże miłosierdzie jest nieskończone. I właśnie po tej krótkiej formule uwielbienia kapłan odsyła nas, mówiąc: Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju. I to jest właśnie zachęta do tego, byśmy nigdy nie zwątpili w Boże miłosierdzie, że Bóg za każdym razem, jeżeli my będziemy żałować za grzechy, będziemy wyznawać grzechy, będziemy chcieli pokutować, czynić zadośćuczynienie za popełnione grzechy, zawsze usłyszymy te słowa: i ja odpuszczam Tobie grzechy, idź w pokoju. A zatem niech sakrament pokuty i pojednania będzie dla każdego z nas takim otwarciem się na dar Bożego miłosierdzia, na spotkanie z miłosiernym Ojcem, na spotkanie z Chrystusem, dobrym pasterzem, miłosiernym Samarytaninem, Chrystusem, który odpuszcza grzechy, wypędza złe duchy. I dzieje się to właśnie w spowiedzi indywidualnej, którą właśnie możemy praktykować, oby jak najczęściej, no zawsze, kiedy popełnimy grzech ciężki, bo też dzięki temu, dzięki rozgrzeszeniu, potem możemy uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii, czyli przyjmując Komunię Świętą. Ale tutaj właśnie starajmy się widzieć w tym sakramencie wielkie obdarowanie i taką wielką szansę, wielką możliwość doświadczenia, spotkania z Bogiem bogatym w miłosierdzie, z Bogiem, który kocha, który przebacza, który czeka, który tęskni za mną, bo wie, że kiedy grzeszę, kiedy odchodzę, to błąkam się, to ginę, jestem samotny, jestem bezradny, a On jako dobry Ojciec tęskni, czuwa, martwi się o mnie, pragnie mojego dobra, pragnie mojego szczęścia. I właśnie dlatego mamy dany sakrament pokuty i pojednania, aby móc wrócić, aby móc zanurzyć się w tajemnicy Bożej miłości. Szczęść Boże.